Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, dzień dobry, witam w strefie komentarzy. Dzisiaj w studiu Radia Gdańsk Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I doktor Paweł Trawicki, politolog, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie tutaj rozmawialiśmy przed wejściem do studia. No polityka nam dzisiaj, kandydaci na prezydenta zdominują audycję i padło takie sformułowanie, że wszystkich kandydatów tych już ogłoszonych na prezydenta łączy to, że są okazali i mają włosy. To Ryszarda Wojciechowska była autorką tego sformułowania, także mamy punkt wyjścia spójny jakiś, rozumiem.
To prawda, nie pamiętam, przepraszam, wszystkich łysych panów, żeby jakiś no, łysy był kandydat w polityce, co jest już pewną nierównością, ale tak właśnie partie zgłaszają, a tutaj spełniło się marzenie prezesa, który chyba najbardziej marzył o okazałym, no i mamy.
Okazali,
to, co mamy.
Okazali ci kandydaci, Macieju?
Na pewno kandydat PiS-u spełnia warunki, które postawił prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński, bo jasno je zdefiniował w jednym z wywiadów, że ma być przystojny, okazały, mieć rodzinę, znać języki, być trochę obyty międzynarodowo. No więc Karol Nawrocki na pewno te jego elementy spełnia.
Nie wiemy, jak z językami obcymi do końca jest. Wiemy, że czytał po hiszpańsku.
Takie nagrania, których tam czyta też po angielsku i idzie mu to nieco lepiej niż prezydentowi Dudzie, co już jest pewnym atutem. No, ale widać, że prezes Kaczyński postawił na takie elementy wizerunkowe kandydata w dużej mierze, że to kandydat, który ma się dobrze prezentować w mediach, w klipach, na obrazkach, prawda, pokazać się
z ładną rodziną,
rodzinę. I to na razie jest jakiś jego główny atut. Zobaczymy, co będzie dalej, no bo im dalej w las, ta kampania będzie na pewno trudniejsza i będzie trudniejsza również dla kandydata PiS-u.
Panie doktorze, jak sprawy wizerunkowe będą ważne w tej kampanii? Pytam pana jako redaktor bez włosów, naukowca bez włosów.
No, chciałem rzeczywiście zauważyć, że jeśli chodzi o kandydatów, to tam raczej są ci Włochaci. Natomiast domyślam się, że w tej drugiej linii, czyli doradcami, są już łysi. Ale tak naprawdę pan Karol Nawrocki jest idealnym kandydatem na prezydenta z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, ale z tego też powodu no, nie mógł być partyjnym kandydatem, bo jest absolutnym przeciwieństwem prezesa partii. No, jest przystojny, obyty, zna jakiś język, więc tutaj prezes Kaczyński postawił na swoje przeciwieństwo i to też może być takie diagnostyczne, że jaki model, jaki wzór obowiązuje w Prawie i Sprawiedliwości.
I w tym by się pan doszukiwał tej obywatelskości, rozumiem?
Tak, to było jedyne wyjście, żeby to nie było takiego, jakiejś takiej dychotomii, że prawda, prezes jest absolutnie różny od kandydata z tej swojej partii.
A tak już bez ironii, złośliwości i innych tego typu wycieczek, uwierzą wyborcy w tę bezpartyjność, w tę obywatelskość?
No nie, bo już po konwencji widać było, kto organizował. No, organizowało Prawo i Sprawiedliwość. Karol Nawrocki nie jest kandydatem, który ma pieniądze i może te pieniądze, zresztą i tak pieniądze kandydata do pewnej granicy kandydat może wyłożyć. No wiadomo, kto będzie te spotkania organizować, że to będą biura poselskie pewnie gdzieś w regionach. No, Karol Nawrocki jest człowiekiem absolutnie świeżym, jeżeli chodzi o ten szlak bojowy w polityce, bo Andrzej Duda 10 lat temu, obecny prezydent, jednak przetarł się już w kampaniach wyborczych, był w biurze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc miał jakieś obycie polityczne. Tu jest zupełnie taka surowa postać. Mnie jedno ciekawi, jak taka no, wielotysięczna partia, jeszcze do niedawna sukcesorzy tego kraju, nie znalazła w swoich szeregach ani jednego kandydata który miałby w sobie gen polskości, byłby okazały, tylko musiała po prostu szukać poza szeregami partyjnymi. Ale odpowiedź dla mnie jest jasna. Po prostu PiS jak diabeł święconej wody boli się tego swojego symbolu, jakim jest PiS i tych 8 lat rządów. No i tak jak żartuję sobie, oni próbują udawać, że przez 8 lat to jacyś inni szatani byli tutaj czynni, nie oni właśnie. I tak będzie prowadzona w tym stylu kampania. Tak myślę, przynajmniej na początku.
Maćku?
Nie, no to oczywiście to jest pewien rodzaj takiego kamuflażu politycznego, żeby ukryć tego kandydata, że on ma jakiś inny szyld, ale wszyscy przecież doskonale wiedzą, że to jest kandydat PiS-u, ma poglądy PiS-u, jest związany z PiS-em na wielu najróżniejszych poziomach, więc ta zagrywka moim zdaniem się nie uda. Nikt się na to raczej nie nabierze. Zresztą te pierwsze już sondaże z wczoraj, takie bardzo pobieżne na razie i takie zrobione na szybko, pokazują, że tak, no twardy elektorat PiS-u głosuje na Karola Nawrockiego i nikt inny póki co, więc jasno odczytali wyborcy PiS-u, że to jest ich kandydat, został przez prezesa namaszczony. Rzeczywiście tutaj się zgodzę, że pod względem wyglądu, takim pod względem wizerunkowym, on na tle Jarosława Kaczyńskiego wypada lepiej, ale pod względem poglądów jego politycznych jest PiS-u, hardcore PiS po prostu. I na pewno to zobaczymy w kampanii, bo jestem pewien, że on ani na jotę nie różni się od takiego twardego PiS-u. Zresztą zademonstrował to na kilka dni przed tym, jak został ogłoszony tym kandydatem tutaj w Gdańsku podczas Kongresu Pamięci Narodowej, który zorganizował IPN, notabene za nasze publiczne pieniądze, imprezę, podczas której właśnie Karol Nawrocki wraz z Przemysławem Czartkiem mieli okazję się zaprezentować medialnie.
Taka powiedzmy debata kandydatów na kandydata.
Znaczy to debata, to nie była żadna debata, to panowie sobie porozmawiali wspólnie, razem.
Wymiana myśli i poglądów.
I to tak, to była ewidentnie polityczna impreza, ubrana tylko w szaty takiej niby historycznej, ale to była pewna też demonstracja polityczna. Karol Nawrocki jest z Przemysławem Czartkiem. Oni tworzą pewien wspólny team, mają wspólnotę poglądów i jestem pewien, że Czarnek będzie razem z Karolem Nawrockim w tej kampanii jeździł i będą reprezentowali ten sam nurt ideologiczny PiS-u.
Panie doktorze, jak pan sądzi, bo mówi się o tym też dzisiaj rozmawiałem z Dominikiem Mazurem, działaczem Konfederacji, że jednak będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zwrócić trochę w stronę wyborców Konfederacji właśnie, czy tych, którzy do Konfederacji mogą uciekać i tam szukać też rywalizacji, a nie tylko z Koalicją Obywatelską, jak pan sądzi?
To prawda. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jej obywatelskiego kandydata, jego obywatelskiego kandydata, no to mamy taki pewien brak logiki, bo mówi się z jednej strony, że to jest kandydat obywatelski, a z drugiej strony podkreśla się, że jest mało identyfikowalny, mało znany i trzeba go wypromować. Więc gdyby był obywatelski, to obywatele już by go znali, tak? A partia by tylko przejęła. Natomiast tu ewidentnie widać, że partia kreuje tego kandydata w społeczeństwie, czyli to już zaprzecza jego obywatelskości, tym korzeniom. Natomiast rzeczywiście tu o co pytał pan redaktor, a o czym pan redaktor Sandecki mówił. Rzeczywiście jest tak, że Karol Nawrocki swoją postawą, swoimi poglądami i całym tym anturażem, który przez ostatnie lata jako prezes IPN-u, czy wcześniej jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prezentował, no to to jest rzeczywiście skierowanie się do elektoratu Konfederacji. Natomiast pytanie jest takie, czy elektorat Konfederacji przynajmniej w połowie nie zostanie w domu, kiedy ich kandydat nie przejdzie do drugiej tury. Więc tutaj będzie rzeczywiście akcja, mobilizacja.
No, tego nie będziemy wiedzieli na pewno przed.
No nie, ale myślę, że Karol Nawrocki może jednak w Konfederacji znaleźć różnych sojuszników, dlatego że on uprawia taką politykę historyczną, jaka jest bliska sercu Konfederacji. Żołnierze wyklęci i tym podobne historie. On się tutaj z nimi zupełnie nie różni. Ale ja wracając do tej twardości Karola Nawrockiego, to mam wrażenie, że to jeszcze nie jest jastrząb. Jeszcze go Kurski z Bielanem nie ukształtowali na Jastrzębia. ponieważ jak mu zadano pytanie o Smoleńsk, czy to był wypadek, czy to był zamach, bardzo długo, że tak powiem, kręcił i dokładnie nie odpowiedział. Dopiero za drugim razem, na kolejnym spotkaniu, już wyraźnie pouczony powiedział, że to był zamach, jego zdaniem. I jeszcze mam jedną taką uwagę. No, jest duży problem z Karolem Nawrockim i z IPN-em, dlatego że IPN to jest instytucja, która z gruntu jest wpisana jako instytucja apolityczna. I teraz nagle prezes tej instytucji apolitycznej robi twardą politykę. Więc tu będą musieli się konstytucjonaliści wypowiedzieć w tej sprawie. No, zresztą już krąży takie określenie IPN-u, Instytut Promocji Nawrockiego. Więc to moim zdaniem będzie taki orzech do zgryzienia dla PiS-u.
Powinien na przykład zrezygnować ze stanowiska, skoro już wiadomo, że chce ubiegać się o najwyższy urząd w państwie.
Tak, znaczy ta zasada zresztą powinna dotyczyć wszystkich kandydatów, uważam, bo...
Czyli Szymon Hołownia na przykład powinien zrezygnować z bycia marszałkiem Sejmu i już przekazać laskę marszałkowską Włodzimierzowi Czarzastemu?
Albo zrezygnować ze stanowiska, albo... nie wiem, tak jak w przypadku na przykład Rafała Trzaskowskiego, czy właśnie Karola Nawrockiego, wziąć taki bezpłatny urlop na ten czas pracy, delegować zadania na swoich zastępców.
Są zastępcy.
I to są takie standardy, którymi powinniśmy się kierować, a które moim zdaniem właśnie przez 8 lat rządów PiS-u gdzieś kompletnie się zatarły i nad pewnymi rzeczami przechodzimy do porządku dziennego, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tak samo tak wspomnianej przeze mnie tej konferencji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, Kongres Pamięci Narodowej, która była wykorzystaną publiczną instytucję państwową do promocji dwóch polityków PiS-u. Tak ewidentne to było, że oni to robią z powodów politycznych. I jakoś nikt bardzo się nad tym nie zastanawiał.
Panie doktorze, dlaczego wyborcom to nie przeszkadza? Bo rzeczywiście to nie są pierwsze przykłady i nie pierwszy raz takie coś się dzieje. Wiele, wiele przykładów z wielu lat ostatnich.
Rzeczywiście jest tak, że mamy regulacje kampanijne, mamy regulacje dotyczące wyborów, natomiast jest cała sfera jeszcze nieuregulowana, która wynika z tego, co potocznie określa się mianem wysokiej kultury politycznej. I w tej poczuciu wysokiej kultury politycznej nie musimy mieć rozwiązań czy nakazów prawnych, natomiast zachowujemy się, czy postępujemy tak, jak należy, tak jak powiedział pan redaktor, tutaj zawieszamy czasowo urlop, są zastępcy i tak dalej. Natomiast wykorzystywanie stanowisk piastowanych aktualnie w kampanii przez kandydatów, no jest powszechne. I to począwszy od wyborów samorządowych w gminach, po najważniejsze te wybory prezydenckie w skali całego kraju. Czy wyborcom to przeszkadza? Tym świadomym i zaangażowanym tak.
Ogółowi niestety. I tutaj na ten moment postawimy kropkę, będzie krótka przerwa, muzyczna przerwa reklamowa, a po niej dalej będziemy rozmawiać o kandydatach na prezydenta, ale już nie z tej strony barykady politycznej, tylko z tej drugiej.
Strefa komentarzy. Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy cały czas dr Paweł Trawicki, politolog, Uniwersytet Gdański, Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik i portal Zawsze Pomorze. O kandydatach na prezydenta rozmawiamy. Zostawmy prawą stronę, zostawmy Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, skupmy się na stronie koalicyjnej, tak ją umownie nazwijmy, bo dwie ważne rzeczy jednak się wydarzyły, to znaczy prawybory w Koalicji Obywatelskiej i oficjalnie wyłoniony kandydat Rafał Trzaskowski. Niespodzianki chyba nie ma, panie doktorze.
Niespodzianki nie ma. Niespodzianką może była skala wygranej Rafała Trzaskowskiego. Natomiast myślę, że Radosławowi Sikorskiemu tutaj troszeczkę zaszkodziła pomoc Romana Giertycha, a jednocześnie dużym zaskoczeniem dla mnie była sytuacja, w której Radosława Sikorskiego publicznie poparł Aleksander Kwaśniewski, bo tak trochę postawił się w sytuacji lekko ingerencji wewnętrzną sprawę innej partii politycznej, a z z drugiej strony, no trudno teraz upatrywać w Aleksandrze Kwaśniewskim jakiegoś patrona dla ewentualnego kandydata lewicy, a zatem tutaj te prawybory, no tak wyszły poza samą koalicję tak naprawdę polityczną.
Czyli Aleksander Kwaśniewski, Maćku, nie pierwszy raz do przodu uciekł?
Ja myślę, że to było takie poparcie trochę koleżeńskie jeszcze z zamieszku czasu. Zresztą wczoraj słyszałem taką wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, że no, zrobił to między innymi dlatego, że Radosław Sikorski, będąc szefem MON-u w czasach rządu Marcinkiewicza, kiedy Aleksander Kwaśniewski kończył swoją kadencję, bardzo ładnie go pożegnał. Więc to są takie trochę jakieś towarzyskie, mam wrażenie, deklaracje. Ale co chciałem podkreślić, te prawybory w Platformie Obywatelskiej, to że takie miały zasięg, wyszły poza samą Koalicję Obywatelską, pokazuje, że one były na serio, tak? Że tutaj rzeczywiście Radosław Sikorski walczył o tą nominację, starał się znaleźć jakichś sojuszników nawet poza swoim ugrupowaniem. Mnie zdziwiło na przykład to również, że poparli go Zieloni, bo raczej
spodziewaliśmy się, że Zieloni
poprą Trzaskowskiego, co świadczy o tym, że musiał on, Radek Sikorski, rzeczywiście pójść do tych Zielonych, coś im obiecać, coś im pokazać, jakoś tam ich do siebie przyciągnąć jakimiś argumentami. Więc to były wybory na serio i rzeczywiście, tak jak tutaj pan doktor powiedział, zadziwia, tylko rzeczywiście mnie też to zdziwiło, że ta skala zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego była tak duża. Myślałem, że będzie to bardziej tak 65 do 35, tak mniej więcej. A tutaj zdecydowane zwycięstwo, ono było prognozowane, no bo jednak jest taka w elektoracie Platformy, w samej Platformie Obywatelskiej takie poczucie, że te wybory sprzed 5 lat nie były równe, tak? Że Rafał Trzaskowski, gdyby te wybory odbywały się na innym boisku wówczas, również medialnym, gdyby telewizja publiczna nie była wprost zaangażowana w kampanię Andrzeja Dudy i inne instytucje państwa, to być może wynik tych wyborów byłby inny i byłby dzisiaj inny prezydent, inne w ogóle rozdanie. Ale to już przeszłość, nie ma o czym dyskutować, więc jest takie poczucie, że Rafałowi Trzaskowskiemu te wybory się po prostu należą. W pewnym sensie, przynajmniej start w nich i jakaś próba odegrania się za tamtą porażkę.
Z drugiej strony tajemnicą nie jest, że Radosław Sikorski miał dość duże ambicje i mówią niektórzy, że to był taki jego ostatni dzwonek, jeżeli miałby kandydować kiedykolwiek w wyborach.
Radosław Sikorski.
Tak,
Radosław Sikorski, to prawda, no bo nie jest najmłodszy, przepraszam, że w ageism tutaj wchodzę, jest dorosłym mężczyzną, no i z ambicjami od wielu lat. Natomiast mnie zaskoczyło jego zachowanie, bo zawsze miałam, sprawiał wrażenie Radosław Sikorski na mnie, takiego zadówka, troszkę butnego, z dosyć dużym ego.
Pokazał się z innej strony?
Nagle tak, no pogratulował przede wszystkim, powiedział no w stylu trumpowskim do Rafała, walcz, 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 prawda, czyli fight, 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 jak to Trump zwykł mówić. Nawet zażartował, czyli tę własną gorycz, bo ja nie mam co do tego wątpliwości, że był mocno rozgoryczony, bo w tej ostatniej fazie widać było, że uwierzył nawet w to, że może wygrać w tej prekampanii, w tych prawyborach. No ale jednak potrafił się zachować i ja myślę, że no, pokazali, że tak powinna demokracja wyglądać. No tak powinna te prawybory powinny wyglądać i wygrywa lepszy. Zobaczymy. A wracając jeszcze do Rafała Trzaskowskiego, to ja myślę, że jemu te 5 lat temu zaszkodziło również to, że on nie pojechał do Końskich, jak się prawda mówi, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. I myślę, że no, koalicja się czegoś nauczyła i być może do tych Końskich pojedzie, to już mówiąc żartem.
To tak, wracając do tego, ja bym tutaj był bardziej skłonny trochę na Romana Giertycha winę zwalać, tak jak pan doktor te parę lat później, jak rozumiem, ale to zostawmy. A spójrzmy jeszcze na lewicę, na to, co dzieje się na lewicy i po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo tam wciąż ten kandydat, kandydatka niewskazany, tak do końca niewyłoniony. W jaką stronę to pójdzie, jeszcze Ryszardo, przy głosie ciebie trzymając?
No nie wiem, czy PSL przecież proponował takiego wspólnego kandydata dla koalicji jeszcze
miesiąc czy półtora miesiąca. powiedzieć.
Tak, tak, więc nie wiem, czy oni kogoś wystawią. Natomiast jeśli chodzi o Lewicę, no to Lewica tam cały czas się zmaga, bo wybiera kandydata i teraz słyszałam, że ostatni taki termin ogłoszenia to 15 grudnia. Zamierza to zrobić na konwencji. I tam w grę wchodzą jednak kobiety, myślę. Ministra Dziemianowicz-Bąk, no i jeszcze pani senator Biejak.
Biejak, tak. Ale mówi się też, że Krzysztof Gawkowski w grze również.
Tak, no to są takie medialne spekulacje, ale ja myślę jednak, że Lewica powinna wystawić kobietę, bo Lewica jest kobietą. Jej elektorat tworzą głównie kobiety, jak pokazują najróżniejsze badania, i najwyższy czas, żeby władze w partiach lewicowych też objęły kobiety. Ja myślę, że kandydatką Lewicy będzie raczej Magdalena Biejat. Tak stawiam. Nie wiem, jakie tam toczą się na ten temat dyskusje wewnątrz, ale raczej obstawiałbym, że to będzie pani Biejat. Pani Dziemianowicz-Bąk jest teraz bardzo zaangażowana w sprawy swojego resortu. Zgłosiła chociażby ten projekt Wolnej Wigilii, ale działa na różnych frontach takiej pomocy społecznej i tego uruchomienia tego programu babciowego, który już de facto ruszył. Także jest tam wiele jeszcze rzeczy, które ona na pewno by chciała, nad którymi chciała popracować, chyba raczej nie pali się, tak mam wrażenie, do kandydowania. Co do PSL-u, no to tutaj jest sprawa jasna. Już swój start ogłosił Szymon Hołownia. To było zresztą wiadome już 2 lata temu, że taki
albo
że
ten 5. start
będzie Nihil Novi. Więc
PSL wysyła powoli sygnały, że jednak poprze.
Tak, Szymon Hołownia. No byłoby to bardzo dziwne, gdyby teraz na przykład Kosiniak-Kamysz jeszcze zadeklarował swój start. No to już by ten elektorat Polski 2050, tak zwanej trzeciej drogi ogólnie pojętej, by kompletnie tego nie zrozumiał.
Panie doktorze, gdyby pan doradzał i liderom trzeciej drogi, i liderom Lewicy, to doradziłby pan?
Ja widzę, że ci politycy, którzy mają element jeszcze instynktu samozachowawczego, to nie dadzą się wystawić jako kandydat na prezydenta.
Natomiast, a Władysław Kosiniak-Kamysz ma?
Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim politycznym uczniem Waldemara Pawlaka i wyciągnął wnioski z porażek swojego nauczyciela, swojego mistrza. Tak? Ilekroć PSL miał całkiem niezłe poparcie, a Waldemar Pawlak startował, to okazywało się, że liczba głosów oddanych na Waldemara Pawlaka była znacznie mniejsza niż liczba członków PSL-u. Więc się okazywało, że nawet członkowie partii nie głosują na kandydata partii, której są członkami. A zatem tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno na to zwrócił uwagę. Przy czym rzeczywiście trzecia droga, gdyby tutaj był jakiś ruch wykonany, to by się rozjechała, mówiąc kolokwialnie. Tak? To i tak jest konstrukt bardzo kruchy. Podobnie krucha jest Lewica przecież, bo Lewica obecnie składa się z takich, jak to mówię, 2,5 podmiotu, tak? Bo nie wiadomo, czy razem jest całym, czy tak właśnie połową, więc tutaj...
No na pewno nie tutaj, razem. Tak.
No razem jak zwykle osobno jest takie powiedzenie, więc tutaj rzeczywiście tak to funkcjonuje.
Ryszardo?
Chciałabym, żeby kandydatką na prezydenta była wreszcie kobieta, ale silna, bo my mamy niestety doświadczenia słabe w tym względzie. Pamiętam eksperyment pod tytułem Magdalena Ogórek. Pamiętam też Małgorzatę Kidawę-Błońską, która zrezygnowała. Więc te starty kobiet w polityce prezydenckiej, no niestety były słabe. I stąd myślę, że też tak obywatele nie mają do końca zaufania.
Zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną, a po niej wrócimy jeszcze do polityki, ale spróbujemy o tej lokalnej polityce pomówić, bo tam też się troszkę dzieje ciekawych rzeczy.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Paweł Trawicki, politolog Uniwersytet Gdański, Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże cały czas razem ze mną w studiu. Przed przerwą o kandydatach na prezydenta rozmawialiśmy, a teraz bym chciał, żebyśmy pomówili o lokalnej polityce i o tym, co dzieje się w Gdyni. podobno, tak jaskółki zwiastowały i ćwierkały. Miało dojść wreszcie do zawarcia koalicji w Gdyni i ugrupowanie prezydenta Aleksandry Kosiorek, Gdyński Dialog, które wiosną tego roku przejęło władzę w mieście po erze niemalże Wojciecha Szczurka, miało porozumieć się wreszcie z Platformą Obywatelską i ruchami miejskimi. Platforma i ruchy miejskie miały dostać stanowiska dwóch wiceprezydentów. Dzisiaj ponoć miało być to ogłoszone. Żadnej konferencji prasowej na razie nie ma w zapowiedziach, niczego się nie spodziewamy. No i co będzie z tą Gdynią? Czy będzie skazana jednak na samotne rządy gdyńskiego dialogu, czy dojdzie do koalicji? Jak to z waszych informacji wynika, w którą stronę ta gdyńska łódź popłynie, Ryszardo?
No, nie ma wyjścia prezydent Kosiorek, dlatego że niedługo będzie uchwalenie budżetu i muszą się po prostu dogadać. Ona musi mieć większość przy tak ważnych sprawach. No, układają się już od pewnego czasu. Układali się tuż po wyborach, ale był tam jakiś hamulcowy, który zahamował. Podobno tego hamulcowego już odsunięto. Tak się mówi, że to chodziło o pana Zmudę Trzebiatowskiego, który był jakby ojcem tego sukcesu, prezydent Kosiorek. Ale co tak tam naprawdę się dzieje, to nie wiemy, dlatego że ani jedna, ani druga strona specjalnie pary z ust nie puszcza. Moim zdaniem są skazani na współpracę, bo inaczej w Gdyni będzie zastój i no, widać już po poprzednich decyzjach, jaka była gorąca atmosfera podczas sesji, kiedy próbowano podejmować ważne decyzje dla miasta. No, musi być jednak ten układ, przychodzi mi tak do głowy, chociaż to jest brzydkie słowo.
Kiedyś
nie lubimy,
to słowo miało bardzo dużą konotację.
No teraz
dzisiaj
tak,
bywa różnie.
Tak. Ale musi być jednak ta współpraca. I ona musi być właśnie
Maciej Sanderski.
Ja myślę, że my wiemy, co tam się dzieje. To znaczy tam to było mówione nawet wprost. Kwestia zawarcia tej koalicji w Gdyni rozbijała się od dwóch wiceprezydentów dla Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego to tak długo trwało? Ja mam wrażenie, że z powodu takiego dosyć niesymetrycznego wyniku tych wyborów. Znaczy, z jednej strony pani Kosiorek pewnie wygrała wybory na prezydenta miasta.
I ją większość mieszkańców postrzega jako zwycięszczynię, tak?
Tak. I ona siebie sama postrzega jako zwycięszczynię tych wyborów, ale z drugiej strony w Radzie Miasta jednak tej większości nie ma. Tam więcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska razem z ruchami miejskimi Lewicą. I oni uważają, że też powinni siedzieć przy tym stole i te negocjacje rozbijały się o to, czy będzie jeden wiceprezydent dla Koalicji Obywatelskiej, czy dwa. I cały czas to jak gdyby tak trwali przez te pół roku w takim żelaznym uścisku negocjacji. No ale dobrze, ja uważam, że to dobrze, że z tego uścisku teraz wychodzą, bo to dobrze po prostu dla miasta Gdyni. To nie jest dobra sytuacja, kiedy ugrupowania, które miały tworzyć koalicję i to było zapowiadane przed wyborami, jeszcze nie mogą się dogadać. Tak jak tutaj Rysia wspomniała, przed nami uchwalenie budżetu i cała masa innych ważnych dla miasta uchwał. To buduje pewną stabilność w mieście, no i też daje gwarancję, że te rządy Aleksandry Kosiorek potrwają dłużej, bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli by to potrwało do wiosny, to niewykluczone, że Koalicja Obywatelska nie wniosłaby wniosku o przedwczesne wybory, referendum, odwołanie prezydenta nawet.
Panie doktorze,
mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami.
Panie doktorze, im gorzej, tym lepiej. Taka zasada w polityce też na tak niskim lokalnym szczeblu potrafi grać?
No właśnie największą i najtrudniej politykę robi się na poziomie lokalnym, dlatego że na poziomie lokalnym jest wielu liderów. Na poziomie krajowym jest ten jeden lider, wąskie grono. Tutaj będziemy mieli naprawdę wiele osób zaangażowanych. Ja bym tutaj w takim telegraficznym skrócie troszeczkę przebiegł przez historię tego samorządu i prezydentury. No bo tak, mamy lata 90. pojawia się samorząd, taki samorząd miejski czy gminny, potem mamy 98. dodajemy do tego powiatowy i wojewódzki. 2002 mamy bezpośrednie wybory i później teraz ta dwukadencyjność, czyli co jakiś czas jest jakaś reforma. I my mamy taką pewną zaszłość, dlatego że rzeczywiście w Gdyni wojna o wiceprezydentów jest bardzo podobna do tej, która była, może nie wojna, ale spór o wiceprezydentów w Gdańsku. Przecież też mieliśmy taką sytuację, że nie od razu sprawa się pięknie ułożyła i to by też troszkę wskazywało na to, że Koalicja Obywatelska, jeżeli pewnie rządzi samodzielnie jak w sejmiku, to nie ma problemu, tylko tam zawsze jedno miejsce w zarządzie dla jakiegoś koalicjanta albo domniemanego koalicjanta. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście realnie trzeba się porozumieć, no to są perturbacje. I teraz tak, prezydent pochodzący z wyborów bezpośrednich jest organem wykonawczym. Natomiast wiceprezydenci i tak naprawdę zastępcy prezydenta, bo wice, mamy wicemarszałków, bo tam jest zarząd kolegialny, a tutaj jest jeden, pani prezydent u nas w Gdyni,
która sobie dobiera po prostu
i dobiera zastępców.
Wedle uznania.
Więc tak naprawdę, jeżeli nawet buduje się koalicję w Radzie, to ten koalicjant z Rady Miasta ma umiarkowane, powinien mieć umiarkowane aspiracje, jeśli chodzi o zastępców prezydenta, więc to jest taka, bym powiedział, mentalna zaszłość trochę, która jeszcze pokutuje. Ale oczywiście mając, mówiąc kolokwialnie, mając wiceprezydentów, lepiej robi się tą lokalną politykę. Bo nie ukrywajmy, jest takie powiedzenie samorządowcy, ale to są po prostu lokalni politycy. I lokalni politycy, którzy mają wsparcie swojej macierzystej partii i ta siła inercji krajowej polityki, no bardzo pomaga w zarządzaniu miastem, gminą, powiatem, województwem.
I tutaj będziemy stawiali kropkę dzisiaj, bo czas nam się kończy niestety, a czas nieubłagany, jak zwykle z nami wygrywa. Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik i Portal Internetowy zawsze pomoże.
Dziękuję.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennik Bałtycki oraz dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego byli dzisiaj gośćmi strefy komentarzy Radia Gdańsk, którą wyprodukowała Katarzyna Piekła, a prowadził Kuba Kaługa.
Strefa komentarzy.